Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisze Pan Tomasz Jakna. Wybacz mi, ziemio, podłe uczynki, nim czas nam każe się rozstać. Wybacz to wszystko, czym Cię zraniłem, i łód nadziei pozostaw. Wybacz niewierność, gdym Cię porzucał zamroczony gwiazdami, bzdury wycięte nożem na dębie, proce, siekiery, fajerwerki, dynamit. Wybacz mi, ziemio, wszak jesteś wieczna, ja jestem pyłkiem i chwilką. Wybacz kolekcję barwnych motyli, brylanty przypięte w pół szpilką. Wybacz za śmieci w tonach liczone, w dodatku niesortowane, kanarka w klatce, ryby w akwariach, tak chciane, tak zapomniane. Wybacz za lasy niezasadzone, za rzeki, którym brak tlenu. Wybacz za wszystko, czego nie mogłem lub też pragnąłem nie móc. Nadzieja płonna, że słowa wiersza historię cofną lub zmienią, więc czemu błagam, czemu się kajam? Po prostu kocham Cię, ziemio. A teraz, w przededniu sylwestrowego szaleństwa, będzie mowa o szkodliwości ogni sztucznych dla widzów i środowiska. Mam tutaj artykuł pani profesor Jadwigi Biegańskiej z Katedry Technologii Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Mam też tutaj bardzo interesujący artykuł z innego punktu widzenia, mianowicie medycznego, materiały pirotechniczne a środowisko, napisany przez profesora Ryszarda Pienkosia z Katedry Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. I wreszcie artykuł eksperta w zakresie środków pirotechnicznych pana Emila Boryczko, właśnie pod tytułem Sylwestrowe szaleństwo i ekologia. Pani profesor Biegańska przedstawia następujące problemy w tym artykule. Składniki fajerwerków, mieszanki pirotechniczne i reakcje ich spalania, zanieczyszczenie powietrza produktami spalania mieszanek pirotechnicznych i wreszcie szkodliwe własności produktów reakcji spalania. Pisze pani profesor. Fajerwerki, ognie sztuczne, są to wyroby pirotechniczne, podczas palenia których uzyskuje się różne efekty, na przykład świetlne, akustyczne i sygnalizacyjne. Są one wykorzystywane do celów związanych z gospodarką, transportu lądowego, morskiego i powietrznego, jak rakiety i pochodnie sygnałowe, do celów wojskowych dla pozorowania środka bojowego i wreszcie widowiskowych, które nas tu najbardziej interesują, jak rakiety, ognie bengalskie i ognie choinkowe. W ostatnich latach świętuje się też ważne wydarzenia państwowe, rocznice, organizując pokazy z zastosowaniem ogni sztucznych. Często uczestniczymy w tych uroczystościach jako bierni obserwatorzy lub wciągani jesteśmy do wspólnej zabawy. Warto w takim momencie zastanowić się, Czy jest to tylko beztroskie przeżycie? Świadomość tego, że powstające związki chemiczne w procesie spalania wyrobów pirotechnicznych oddziaływują negatywnie na widzów uczestniczących w tego typu imprezach, pozwala zupełnie inaczej odbierać te wrażenia wzrokowo-słuchowe. Umiejętność wytwarzania mieszanek pirotechnicznych o zamierzonych efektach wspomnianych świetlnych, dymnych, dźwiękowych uzyskuje się w wyniku reakcji spalania odpowiednio dobranych składników. Podstawowymi składnikami takich mieszanek są tzw. utleniacze i substancje palne, a produktami spalania są ich tlenki. Skład produktów utleniania zależy od rodzaju użytego utleniacza i substancji palnej. Oprócz podstawowych składników mieszanki pirotechniczne zawierają inne dodatkowe substancje, na przykład nadające barwę płomienia, wzmacniające efekt specjalny, a więc natężenie światła, przyspieszające lub zmniejszające szybkość palenia. Niezależnie od rodzaju mieszanki pirotechnicznej, zasadniczą cechą przemiany w warunkach praktycznego stosowania jest wspomniana reakcja spalania. Ma ona doprowadzić do wytworzenia takiej ilości gazów, żeby w określonym czasie otrzymać maksymalny efekt specjalny, którym będzie na przykład huk wystrzału armatniego, a w przypadku efektu sygnalizacyjnego, świetlnego lub oświetlającego wydzielenie energii w postaci światła widzialnego. Rodzaj efektu zależy w dużej mierze od właściwego doboru składu i sposobu przyrządzenia kompozycji pirotechnicznej, a więc rozdrobnienie surowców, zapakowanie, tak zwane zaelarabowanie. Przez dobór składu należy rozumieć takie zestawienie utleniacza i substancji palnej, by w czasie rozkładu utleniacza wydzieliła się wystarczająca ilość wolnego tlenu potrzebnego do utlenienia substancji palnej. Najczęściej stosowanymi utleniaczami są sole nieorganiczne, a więc azotany, chlorany, tlenki żelaza i manganu. Oprócz tych grup stosowane bywają siarczany i chromiany. Typowe substancje palne stosowane w pirotechnice to substancje nieorganiczne, metale, stopy, niemetale i siarczki. Wreszcie substancje organiczne, mianowicie węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz ich mieszaniny, mianowicie benzyna, nafta i benzen, a także węglowodany jak skrobia, cukier mleczny i celuloza. Dodatki wprowadzane do mieszanek pirotechnicznych to sole metali nadające barwę płomieniowi, mianowicie baru, barwa zielona, strontu czerwona i miedzi niebieska, a także barwniki organiczne do dymów kolorowych. Składniki mieszanek pirotechnicznych przy ustalonym stosunku ilościowym między utleniaczem a substancją palną i odpowiednim przygotowaniu umożliwiają wytworzenie wyrobów oświetlających, sygnalizacyjnych i pozorujących. Mieszanki oświetlające to azotan baru, pył aluminiowy, azotan baru, magnez, azotan sodu, magnez, azotan baru i tytan. Reakcje spalania takich mieszanek to azotan strontu, magnez, monostyren, azotan strontu, chloran potasu, szelak, chloran, laktoza i rodamina. Gdy idzie o barwę żółtą, to chloran potasu, szelak i sztawian sodu, a niebieski chloran baru, węglan miedzi i siarka. Gdy idzie o barwę zieloną, to mamy tu azotan baru, chloran baru, iditol, azotan baru, magnez i PCV. Zaś barwy białej, azotan baru, azotan potasu, magnez lub aluminium i szelak. Silny efekt dźwiękowy powodowany jest wybuchem chloranu potasu, pyłem aluminiowym, zaś efekt wybuchu amunicji to chloran potasu, naftalen i tiomocznik. Efekt wybuchu pocisku armatniego to chloran potasu, pył aluminiowy, siarka i tlenek żelaza, a także chloran amonu, pył aluminiowy, magnez, siarka i tlenek żelaza. Używane są również mieszanki pirotechniczne o następujących składnikach: azotan baru, stop aluminium magnez i siarka. zanieczyszczenia powietrza produktami spalania mieszanek pirotechnicznych. Rozpatrując skład prezentowanych mieszanek, a głównie ich produkty rozkładu powstające podczas praktycznego stosowania, należy zauważyć, że w większości przypadków są to wspomniany tlenek baru, tlenek magnezu, tritlenek glinu, ditlenek węgla i ditlenek siarki. Wymienione związki to tylko nieliczne przykłady. Uwzględniając jeszcze inne substancje wchodzące w skład mieszanek pirotechnicznych, trzeba wymienić możliwość występowania chlorowodoru, chlorku potasu, chlorku amonu i chlorku miedzi. Wiele produktów rozkładu mieszanek pirotechnicznych występuje w końcowej fazie w formie stałej. Do atmosfery dostają się jako rozproszone aerozole, które stanowiąc zanieczyszczenie powietrza będą wchłaniane przez drogi oddechowe człowieka. W tym momencie warto zwrócić uwagę na pewne aspekty stosowania takich wyrobów pirotechnicznych. Ile produktów reakcji spalania będzie w powietrzu w skrajnym przypadku, czyli jak to na początku określiliśmy w okresie ich dużego skumulowania, a więc w okresie tych właśnie odpalania tych fajerwerków, jakiego rodzaju są to związki, czy są one szkodliwe i w jakim stopniu ze względu na ich zmasowane użycie. Bar i jego związki nieorganiczne. Tlenek baru i chlorek baru są to związki toksyczne, działające na centralny układ nerwowy, mianowicie na mózg i na móżdżek. Dawka śmiertelna doustna dla człowieka wynosi od 8 do 15 gramów, a trująca 2 gramy, zaś dawka śmiertelna to 0,8 do 0,9 grama. Najwyższe dopuszczalne stężenie dla baru i jego związków rozpuszczalnych wynosi 0,5 mg na metr sześcienny, a najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe to 1,5 mg na metr sześcienny. Według wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczających odniesione do 30 minut to 30 mikrogramów na metr sześcienny, a do 24 godzin to 10 mg na metr sześcienny. Działanie tlenku strontu jest podobne do związków baru, ale słabsze. W polskich normach nie ustalono dawki dla strontu i jego związków. Tlenek magnezu wdychany powoduje tzw. gorączkę hutniczą, podrażnienie błon śluzowych, dróg oddechowych i spojówek gałki ocznej oraz stany zapalne skóry. Gorączkę wywołuje tlenek magnezu, gdy występuje w ilości od 4 do 6 mg na metr sześcienny powietrza i jest wchłaniany drogą inhalacyjną przez od 12 do 15 minut. Dawka tutaj wynosi 15 mg na metr sześcienny. Substancja ta wchłaniana jest przez skórę. Niebezpieczne jest wchłanianie także par i dymów, tlenku glinu. Ditlenek siarki jest to silny gaz drażniący, a ostre zatrucie może być wywołane niezbyt dużym jego stężeniem w powietrzu. Niebezpieczne dla życia jest stężenie dwutlenku siarki w powietrzu w ilości od 0,4 do 0,5 mg na decymetr sześcienny w ciągu pół do jednej godziny. Zatrucia śmiertelne mogą występować, gdy nagromadzą się w powietrzu duże ilości tego gazu i występuje na przykład duże zamglenie. Z wymienionych związków jedynie chlorowodór jest najbardziej niebezpiecznym gazem o własnościach duszących. Najwyższe dopuszczalne stężenie w powietrzu wynosi 5 mg na metr sześcienny. Dla chlorku amonu 10 mg na metr sześcienny. Natomiast dla chlorowodoru wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego jako 7 mg na metr sześcienny. Chlorek miedzi. Pył miedzi i jego związków wywołuje gorączkę miedziową, podobną do gorączki hutników. Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczających dla miedzi, a więc suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym, odniesione do 30 minut, wynoszą 20 mg na metr sześcienny, a do 24 godzin 5 mg na metr sześcienny. Reasumując, rozważania na temat emisji do atmosfery produktów spalania mieszanek pirotechnicznych, trudno jest jednoznacznie ustosunkować je do wartości wyliczonych. Założenie, które przyjęto przy obliczaniu tych wielkości, to całkowite spalenie. Nie rozpatrywano w przypadku niepełnego spalania. Wówczas do atmosfery mogą dostawać jeszcze inne substancje, również szkodliwe. Rozpatrując nawet ten idealny przypadek całkowitego spalania, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie produkty stałe, wyniesione na pewną wysokość, muszą opaść na powierzchnię Ziemi. Często ognie sztuczne składają się z kilku elementów, mianowicie skład podstawowy wzmacniający, a wówczas w produktach spalania występują związki, które dodatkowo obciążają atmosferę substancjami szkodliwymi. W zależności od warunków klimatycznych i położenia geograficznego, widzowie oraz mieszkańcy terenów pokazu ogni sztucznych narażeni są na działanie substancji, często toksycznych. Skutkiem takiego działania mogą być zatrucia, nawet ostre. Dodatkowo do tego typu zatruć przyczynić się mogą niesprzyjające warunki klimatyczne, jak inwersja temperatury występująca w czasie mgły oraz synergetyczne działanie związków chemicznych wchodzących w skład produktów spalania mieszanek pirotechnicznych. Pokazy ogni sztucznych, fajerwerki są organizowane w różnych zakątkach świata i nie słyszy się o oddziaływaniu substancji zanieczyszczających powietrze w ilościach, które mogą wpłynąć na zdrowie ludzi. Zwykle w takich przypadkach podaje się tylko liczbę rannych i poparzonych. Mimo wszystko jest to dowód na źródło narażania z wyboru, a nie z konieczności. Warto zastanowić się, czy dla celów emocjonalnych należy ponosić straty zdrowotne z powodu narażania organizmu na wdychanie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza. I jeszcze opinia medyka, profesora Ryszarda Pienkosia z katedry, wspomnianej tu katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Pisze on tak. W wyniku spalania mieszanek oświetlających, sygnalizacyjnych i ogni sztucznych do środowiska przedostają się silnie toksyczne związki baru, a także atakujące układ oddechowy i spojówki tlenki magnezu i glinu. Przykładowo, ze spalenia 10 kg mieszanki oświetlającej do środowiska trafia 4 kg tlenku baru, 5,2 kg tlenku magnezu, a z tej samej masy czerwonej mieszanki sygnalizacyjnej 3,5 kg tlenku strontu, 1,3 kg tlenku magnezu i aż 1,2 kg, czyli 736 litrów chlorowodoru. Związki baru powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego, którego objawami są drżenie i drgawki, napięcie mięśni twarzy i szyi, wymioty, biegunka, bóle brzucha, osłabienie, utrudniony oddech, zaburzenia rytmu serca i zgon z powodu niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej. Najwyższe dopuszczalne stężenie związków baru w powietrzu przy ekspozycji do 30 minut wynosi 0,5 mg na metr sześcienny. Tlenki magnezu i glinu są przyczyną tzw. gorączki hutniczej, której towarzyszy podrażnienie górnych dróg oddechowych, spojówek i stany zapalne skóry. Ostrymi objawami są bóle mięśni, gorączka, dreszcze, nudności, wymioty, osłabienie, obrzęk płuc i uszkodzenie dróg oddechowych. Z kolei chlorowodór jest gazem duszącym. Pan doktor inżynier Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pisze, iż tylko z powodu fajerwerków wystrzeliwanych podczas powitania nowego tysiąclecia w Londynie do środowiska dostało się więcej szkodliwych dioksyn niż w ciągu 100 lat mogłaby wyemitować tamtejsza spalarnia. Oddajmy jeszcze głos panu Pawłowi Frontczakowi, starszemu brygadierowi z Państwowej Straży Pożarnej, który wypowiada się na ten temat. Jest kilka krajów w Unii Europejskiej, które mają restrykcyjne przepisy dotyczące środków pirotechnicznych. Na przykład w Słowenii kilka lat temu fajerwerki objęto całkowitym zakazem. Nie można ani ich sprzedawać, ani odpalać. Z kolei w Norwegii, żeby odpalać sylwestrowe race, trzeba być licencjonowanym pirotechnikiem. W tej chwili w wielu krajach Europy, zwłaszcza na zachodzie, używa się sylwestrowych fajerwerków i sztucznych ogni rzadziej niż jeszcze parę lat temu. W tym roku w Neapolu, gdzie zazwyczaj Nowy Rok jest witany wyjątkowo hucznie, mowa jest o Sylwestrze oczywiście z 2012 na 2013, w tym roku w Neapolu, gdzie zazwyczaj Nowy Rok jest witany wyjątkowo hucznie, władze miasta usilnie apelowały do mieszkańców przed Sylwestrem, aby świętowali bez petard. W Polsce pewnie też wystarczyłyby pokazy organizowane przez profesjonalistów. Myślałem, że kryzys ekonomiczny spowoduje, iż ludzie kupią w tym roku mniej materiałów pirotechnicznych. Tu trzeba dodać, że sprowadzamy około 90% z 5000 ton fajerwerków z Chin. Powtarzam, 5000 ton. Jednak po tym, co obserwowałem w Sylwestra, stwierdzam, że nie miałem racji. Mam wrażenie, że coraz gorzej jest u nas ze zdrowym rozsądkiem i umiejętnością myślenia. Gdybym nie miał mocnych szyb, to sam miałbym pożar w mieszkaniu. We wtorek rano zauważyłem, że rama mojego okna została stopiona. Redaktor pyta pana Pawła Frontczaka. Pewnie pan ma młodych sąsiadów. Muszę panią zdziwić. Największym zagrożeniem nie jest młodzież, ale ludzie w średnim wieku, 30, a nawet 40-latki. To oni chcą pokazać sąsiadom, że stać ich na fajerwerki. Natomiast młodzież lepiej potrafi przewidywać konsekwencje swoich działań. I jeszcze informacji, takich udziela informacji. W 2013 roku, roku 2012 na 13 było 1055 pożarów w całej Polsce, z z czego 525 zdarzyło się między północą a 6 rano. Dla porównania można podać, że w Wigilię i święta Bożego Narodzenia było 275 pożarów. W miastach, gdzie organizowane są zabawy sylwestrowe, takie jak ta na warszawskim Placu Konstytucji czy we Wrocławiu, pijani mieszkańcy czasem wrzucają małe petardy dla żartu komuś do kaptura albo do kieszeni. Skutkiem są poparzenia lub utrata słuchu. Dlatego najpierw powinniśmy odpalić petardy, a dopiero potem wypić szampana, ale to z tym już się tutaj nie bardzo zgadzamy. I na koniec taka refleksja. Kościoły różnych wyznań w Polsce podpisały wspólny apel o ochronę stworzenia. Oprócz dominującego wątku ochrony środowiska, w dokumencie jest także mowa o wspólnej obronie życia ludzkiego od poczęcia. To bezprecedensowy apel ekumeniczny. Został on bowiem podpisany jednocześnie przez przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Józefa Michalika oraz 7 zwierzchników innych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. O ile jego główne proekologiczne przesłanie nie wzbudza wielkiej sensacji, to jednak apel o ochronę życia człowieka od poczęcia oraz o politykę krzewienia życia stanowi pewien przełom. Do tej pory chrześcijanie różnych wyznań w Polsce nie zajmowali wspólnego stanowiska w tej sprawie. Dla wielu kościołów sprawa ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest czymś podstawowym. Dlatego cieszę się, że znalazła się ona w tym dokumencie, powiedział arcybiskup Józef Michalik. Człowiek jest częścią ekosystemu. Trudno byłoby nam chronić dzieło stworzenia bez obrony życia człowieka, który jest przecież koroną stworzenia. Dodał biskup Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Główna część wspólnego apelu o ochronę stworzenia poświęcona jest ekologii. Kościoły apelują m.in. o redukcję odpadów miejskich, odzyskiwanie i utylizację wysypisk śmieci, oczyszczanie powietrza, wody i gleby. Zwracają uwagę na ochronę lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody. Obecne pokolenie żyje tak, jakby było pokoleniem ostatnim. Dlatego nadszedł czas, by wspólnie zaapelować o zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagować postawy ekologiczne, podkreślił ksiądz dr Artur Aleksiejuk, bioetyk z Kościoła Prawosławnego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia.